W Ewangelii według świętego Łukasza możemy przeczytać takie słowa, które wypowiedział Jezus w czasie spotkania z Zacheuszem. Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. A w innym miejscu Pisma przeczytamy o tym, że synami Abrahama są ci, którzy uwierzyli jak Abraham. O tych, którzy mieli i mają wiarę, od których tej wiary się uczyliśmy, będzie ten krótki cykl świadectw. Witam serdecznie naszych słuchaczy. Moim gościem jest dzisiaj kleryk Michał Murgrabia.
Szczęść Boże.
Michale, jak zaczęła się twoja droga wiary? Kto jest dla ciebie właśnie takim wzorem, który od kogo mogłeś tej wiary się uczyć?
Przede wszystkim moja przygoda z wiarą zaczęła się niespełna 4 lata temu, gdy się nawróciłem i wówczas podjąłem taką decyzję, że wybiorę się na studia do Lublina, tam gdzie jest katolicki uniwersytet, ponieważ chciałem swoją wiarę związać właśnie z jakimś miejscem, gdzie ta wiara jest jakby na pierwszym planie, tak? Gdzie się o tą wiarę dba. I w tamtym środowisku poznałem wielu dobrych kapłanów. Poznałem też kilka zakonnic oczywiście. Aczkolwiek chciałem wspomnieć o dwóch konkretnych, jako takich pierwszych, najważniejszych, ponieważ w zasadzie mógłbym wspomnieć nawet o wszystkich braciach z krakowskiego przedmieścia w Lublinie, ponieważ od każdego nauczyłem się na swój sposób czegoś ważnego. Każdy z nich w jakimś zakresie mnie formował w wierze. Z racji na okrojony czas wspomnę tylko dwóch. Pierwszym jest ojciec Jarosław Kubera, a drugim jest ojciec Roland Preis. Ojciec Jarek, jako mój pierwszy kierownik duchowy w takim pełnym rozumieniu tego słowa, wcześniej nie wiedziałem za bardzo, co to jest kierownictwo.
Co to w ogóle jest?
Tak, co to jest kierownictwo duchowe. Jego poprosiłem właśnie pierwszego o prowadzenie. Był nim w ogóle tym moim kierownikiem przez prawie 2 lata. 2 lata wspólnej pracy. I powiem tak w dużym skrócie, że nie tylko prostował to, co ja z wielkim trudem gmatwałem w swoim życiu przez poprzednie wszystkie lata, ale był dla mnie przykładem dojrzałego, rozsądnego, wyrozumiałego i radosnego kapłana. Potrafił łączyć te wszystkie cechy w sobie jednocześnie. Miał bardzo przenikliwe patrzenie na rzeczywistość, potrafił bardzo mieć dobre uwagi, takie konkretne, trafne do rzeczy, więc jak ja przychodziłem z jakimiś problemami, on zawsze potrafił tę sprawę dobrze rozeznać. To był okres, kiedy miałem jedne z najlepszych spowiedzi właśnie w swoim życiu. Można powiedzieć nawet, że był dla mnie jak ojciec. Mieliśmy bardzo dobrą relację taką, chyba nawet staliśmy się przyjaciółmi do pewnego stopnia. Pamiętam też, jak kiedyś, gdy przeszedłem z kolegą do klasztoru pograć trochę w ping-ponga na stole tam w podziemiu, ojciec się zgodził, ale ostrzegał nas, ponieważ był remont, żebyśmy uważali na klosze, które są od lamp, które leżą na schodach, bo tam był właśnie przez ten remont było też czyszczenie tych kloszy. My oczywiście przytaknęliśmy, że będziemy uważać i po skończonej grze kolega wlazł na ten klosz, zrzucił go potłuk. No i nie wiedziałem, jaka będzie jego reakcja, bo nie znałem go od tej strony, takiego wystawienia go na taką trudną rzecz, bo z jednej strony nam powiedział o tym, my przytaknęliśmy, że rozumiemy, a i tak zrobiliśmy swoje, tak tą lampę rozwaliliśmy. I jakby pomimo tego jego ostrzeżenia, prawda? I dla mnie najdziwniejsze było to, że jakby może dopięło cały to mój sposób postrzegania tego ojca, że on ze spokojem odmówił przyjęcia od nas pieniędzy. Za tą lampę. Jedynie się uśmiechnął i można powiedzieć, że tak w sposób strasznie rozbrajający, strasznie szczery. I mówi, że takie problemy to nie są problemy. I właśnie to był dla mnie przykład takiego kapłana, można powiedzieć, który utworzył mi ten kręgosłup wiary. Drugi kapłan, o którym wspominałem, ojciec Roland, był tym, z którym bardzo często rozmawiałem o wielu moich niewiadomych. Czyli on był takim, który na wiele pytań, które mi się w trakcie wiary rodziły, na które nie znałem odpowiedzi, potrafił mi odpowiedzieć. I potrafił mi powiedzieć na tyle ciekawie, że jakby przyciągał mnie i nigdy nie miałem dość. Jakby, prawda? Jak on mi odpowiadał, to zawsze czułem jakiś niedosyt, miałem ochotę na więcej tych informacji i jakoś potrafił we mnie wzbudzić taką ciekawość wiary, żeby poznawać kolejne dziedziny, kolejne jakieś zagadnienia. Bardzo lubiłem go słuchać. Tak jak mówiłem, nie zawsze, bardzo lubiłem go słuchać i zawsze ciekawie odpowiadał na wszystkie zadawane przeze mnie pytania. Choć niekiedy przyznam, że były trudne i nie wiedziałem też, czy będzie potrafił mi na nie odpowiedzieć, ale nigdy nie zostałem też pozostawiony bez odpowiedzi. Nigdy też nie dał po sobie poznać, że zadaję ich zbyt wiele, tych pytań, albo że nudzi go moja niewiedza. Bo to był człowiek bardzo wykształcony, kompetentny w swojej dziedzinie, w historii Kościoła.
Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim pełnił funkcję, jest wykładowcą, tak?
Tak.
Jest, historii Kościoła.
Tak, dokładnie tak. Nawet kiedyś udało mi się przez przypadek wejść na jego zajęcia. Przechodziłem korytarzem i nagle zobaczyłem go na korytarzu, wszedłem i akurat wykładał do swoich braci kapucynów i księży z zajęcia z historii Kościoła. Tak podsumowując tego człowieka, to chciałbym powiedzieć, że to jest dla mnie skarbnica, z której warto było czerpać przez ten czas, więc cieszę się, że mogłem wielokrotnie się z nim spotykać i też zauważyłem, że nigdy nie klepał kazań. Nie mówił takich kazań nieprzygotowanych, też nie wymądrzał się nigdy. Był w tym wszystkim autentyczny. Czasem zdarzało nam się też rozmawiać podczas wspólnych posiłków w klasztornym refektarzu. I można powiedzieć, czemu o tym wspominam. Dlatego, że zawsze wychodziliśmy ostatni. Wszyscy zjadali.
Wszyscy już zjedli, a jeszcze się dzisiaj rozmawialiście.
O, jeszcze wciąż miałem pytania, wciąż jeszcze odpowiadał, wciąż jakieś dygresje i tak dalej. Mi było szkoda z jednej strony też przerywać i ciągle właśnie czując ten niedosyt. I w trakcie też rodziły się kolejne pytania. Ojciec Roland był poniekąd też nieuchwytny. Nie korzystał z telefonu, więc skorzystałem z okazji, kiedy tylko mogliśmy się spotkać na śniadaniu, na które byłem zaproszony po porannej mszy. Niekiedy też w innych godzinach, kiedy akurat przebywałem w klasztorze i akurat się na niego natrafiłem. I można powiedzieć, że dzięki niemu zrodziło się we mnie zamiłowanie do historii Kościoła. Tak jakby w jednym zdaniu, to ją po prostu trzeba znać, bo bez historii Kościoła bardzo wiele tracimy. Więc to zawdzięczam też temu kapłanowi. Jest jeszcze ostatni kapłan, o którym chciałbym wspomnieć, ksiądz Roman Kneblewski. To jest ksiądz, którego nie znam osobiście. Poznałem go przez internet, prawda? Przez jego konta, przez jego filmy, które zamieszcza też dla Polonia Christiana. I bardzo często go oglądałem i słuchałem w internecie, dlatego że jest bardzo wyrazisty. Czym można powiedzieć, że mnie do siebie przekonał i oczyścił moją wiarę też z takich różnych brudków, jakichś takich, można powiedzieć, sposobów na usprawiedliwianie pewnych rzeczy, że nie do końca, jakby to powiedzieć, miałem taką czystą wiarę w niektórych sprawach. Troszeczkę sobie, można powiedzieć, usprawiedliwiałem po ludzku pewne rzeczy, a niekoniecznie patrzyłem z perspektywy stanowiska Kościoła. I często mam tak, że też gdy stoję przed jakimś pytaniem, gdy nie wiem, jaką podjąć decyzję, gdy nie mam jakiegoś, można powiedzieć, wyrobionego zdania na jakiś temat w poszczególnych kwestiach wiary, to u niego mogę znaleźć konkretną odpowiedź na to zagadnienie. To, jak mówi, jest dla mnie tym ewangelicznym tak, tak, nie, nie. Jest bardzo konkretny, bardzo sensowny. Jest takim patriotą też, a nie sloganistą. Nie rzuca tylko haseł, nie chce zabłysnąć, złapać widowni, być takim, można powiedzieć, mówcą, showmanem, estradowcem i tak dalej. Jest to naprawdę taki kapłan, który potrafi pięknie mówić o Polsce. Swoją postawą daje przykład, zaświadcza, daje świadectwo. A to świadectwo właśnie jest wiarygodne, jest autentyczne, na wskroś. To kapłan walczący, który jest ucieleśnieniem mojego ideału kapłana, tak bym powiedział, że jakby dopina tę triadę tych kapłanów, tak? I też założyłem, że nie zna słowa spoczynek, że zawsze jest taki gotowy
do służby.
Tak, do służby, prawda? Że czeka tylko na okazję, można powiedzieć, kiedy będzie wystawiony na próbę. Więc to jest coś pięknego. A z drugiej strony też nie jest aktywistą. Nie robi tego po prostu z nudów, żeby się wykazać, coś takiego. Po prostu widać, że ten kapłan czyni to z potrzeby serca i z jakiegoś takiego głębszego powołania. Najkrócej powiem tak, że moim zdaniem jest prawdziwy. I w swoim kapłaństwie chciałbym być tak prawdziwy jak on. Jeszcze taką dygresję bym tutaj dodał, że wokół siebie widzę całkiem liczne grono kapłanów, którzy mają zadatki na ojców wiary. Mógłbym ich wymienić znacznie więcej, ale to też nie o to chodzi, więc nie będę ich wymieniał wszystkich, też z tego powodu, żeby nie wpadli w pychę, bo wtedy przyczyniłbym się do ogromnego marnotrawstwa tego dobra już, które w nich jest. I tak sobie postanowiłem, że nie będę o nich mówił, bo chciałbym, żeby dojrzewali w niewiedzy, bo z pewnością są także przykładami dobrych pasterzy również dla innych, a nie są jeszcze do końca, powiedziałbym tak, tylko utwierdzeni, prawda, że mają dobre zaczątki i bardzo dobrze to wszystko zaczyna, w dobrym kierunku zaczyna to zmierzać. A ci kapłani uważam, że są już tacy, że można spokojnie o nich wspomnieć, oni nie będą się z tego powodu tam przechwalać czy coś takiego.
Michale, to są osoby żyjące, które do rozwoju Twojej wiary bez wątpienia się przyczyniły. A czy masz jakiegoś świętego, który byłby jakoś tak bliski Twojej wierze, który w Twojej wierze Tobie towarzyszył i towarzyszy?
Jeśli chodzi o świętych, to mam takie zdanie, takie motto sobie wyrobiłem, że bardzo dobrze, żeby wybrać takiego świętego na przyjaciela, który dopełnia nasze braki, czyli te cechy, których my nie mamy. Bo jeśli wybierzemy sobie jakiegoś na przykład szaleńca, sami jesteśmy szaleni, no to może to być za duża dawka tego szaleństwa.
W Twoim przypadku czego brakuje i jaki to byłby święty?
Wybrałem świętego Józefa, bo to jest święty milczący. A mi brakuje
milczenia. Masz problem z milczeniem.
Dokładnie tak. Brakuje czasami tego, żeby do pewnych spraw podchodzić na głębszej płaszczyźnie i mniej mówić, a więcej przeżywać taką głębię spotkania z Bogiem. I to jest też świetny patron z tego względu, że nigdy, gdy kierowałem swoje modlitwy za jego wstawiennictwem, nie były niewysłuchane. Zawsze przyczyniał się do jak najlepszego właśnie spełnienia tej prośby, jeśli to faktycznie było potrzebne. Nigdy nie zawiodłem się na nim. Więc to jest mój jakby najlepszy przyjaciel ze świętych, do którego bardzo często się modlę i którym nabożeństwo też polecam, a w którym nabożeństwie utwierdziła mnie święta Teresa z Awila, która fundując klasztory właśnie pierwszy z nich nazwała, był właśnie pod patronatem świętego Józefa, więc to jest chyba ten pierwszy z moich świętych. A jeśli chodzi o troszeczkę gdzieś pomiędzy jednym a drugim, to powiedziałbym też o błogosławionym między powiedzmy kapłanami żyjącymi, a między świętymi. I to byłby kapłan bardzo znany, ksiądz Popiełuszko, z tego względu, że potrafił mówić o rzeczach, o których bali się mówić inni w bardzo trudnym czasie. Można powiedzieć też tak potocznie, że się nie sprzedał, że był kapłanem niezłomnym, do końca wiernym Ewangelii. I myślę, że tu nie trzeba nic więcej dodawać.
Bardzo dziękuję Ci za to szczere wyznanie, za to świadectwo wiary tych, którzy stali się dla Ciebie i dla nas wzorami, tak? Świadectwo wiary synów Abrahama. Każdy z nich stał się synem Abrahama, ponieważ taką wiarę jak Abraham miał. Bardzo dziękuję wszystkim słuchaczom i zapraszam na kolejne świadectwo, które już za kilka dni. Szczęść Boże.
Bóg zapłaci.